Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 11 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach zdalnie i bezpiecznie oczywiście są z nami Edyta Gronowska, edukator i prezes Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Państwu.
I Jan Chlebowicz, publicysta i historyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do spraw, które zapowiadaliśmy, zapytam się Państwa, czy przespaliście dzisiejszą noc? Wybory w Stanach Zjednoczonych przykuwają uwagę całego świata. Edyta Gronowska.
Przespałam, bo też wiedziałam, że niczego w nocy się nie dowiem. Natomiast znajomi, którzy tam mieszkają, no regularnie wysyłają nam informacje. Na dzisiaj wiemy, że licząc chociażby Georgię czy Karolinę Północną, mamy w wynik Biden 242, Trump 247, no ale czekamy jeszcze na Pensylwanię, Michigan i Wisconsin. Także no wszystko jeszcze jest w trakcie rozgrywek.
I jeszcze przed nami. A Jan Chlebowicz spał spokojnie?
Spałem, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo lubię śledzić kampanie wyborcze w Stanach, łącznie z prawyborami. Natomiast ta, moim zdaniem, i na poziomie prawyborów i samej kampanii nie była szczególnie ciekawa, co nam chyba rekompensuje finał, który mamy przed sobą. Godzinę temu na Twitterze Donald Trump napisał a big win. Później w przemówieniu, można powiedzieć, potwierdził jeszcze to, co napisał i zdaje się, że chyba nie próbuje zaklinać rzeczywistości i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście wygra, chociaż oczywiście musimy czekać jeszcze na liczenie pakietów pocztowych, bo to potrwa zdecydowanie dłużej, może być w jakiejś mierze decydujące, ale tak jak
śledziłem... Według przewidywanych wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście Biden póki co zdobył 220 głosów elektorskich, Donald Trump 213. Tak wynika oczywiście z symulacji pewnych, które powstają. Tę symulację stworzyła BBC po podliczeniu oczywiście rezultatów głosowania 40 z 50 stanów.
No tak, tylko oczywiście, chociaż z drugiej strony trzeba spojrzeć, że Trump najprawdopodobniej wygrał w Teksasie, na Florydzie, w Ohio, oczywiście Biden też, trzeba powiedzieć, w New Hampshire i w Minnesocie, a te, które jeszcze nie mają podliczonych głosów, chociaż to się waha na poziomie od 70 do 94% wszystkich głosów, no to Trump ma przewagę między innymi właśnie w Georgii, Michigan, Północnej Karolinie, Wisconsin, Pensylwanii i to są dość spore przewagi, ale tak jak mówię, tam wszystkie głosy jeszcze nie są policzone. No ciekawa jest ta końcówka. Jedno jest pewne.
Ta końcówka może się przedłużyć, drodzy Państwo, bo to wcale nie jest pewne, że jutro czy pojutrze będziemy mieli już ostateczne wyniki, bo rzeczywiście to liczenie będzie prawdopodobnie trwało. Cały świat oczekuje na te wyniki. Polska również jest zainteresowana. Ja przyznam się, że z uwagą też przyglądam się i słucham komentarzy. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel stwierdził, że niezależnie od wyników Polska będzie zainteresowana dobrą współpracą z amerykańskim mocarstwem. Niezależnie od tego, kto wygra, jak Państwo myślicie, na kim bardziej zależy Polsce.
Obecnemu rządowi na pewno na kontynuację współpracy z Donaldem Trumpem z bardzo wielu powodów i ze względu na utrzymanie sojuszu w takiej formie, jakim jest. Jakąś przychylność jeszcze jednak mimo wszystko Donalda Trumpa, spójność pewnych wartości, które i prawica, i Donald Trump, i republikanie reprezentują. Także no zdecydowanie obecnej władzy bliżej jest do Donalda Trumpa.
Też mi się tak wydaje, jednak zdecydowana większość Amerykanistów wskazuje na to, że jeśli wygrałby Joe Biden, no zdecydowanie zacieśniłby współpracę z Niemcami, a wiemy, że jednak Donald Trump jest oczywiście w dyplomatycznym i politycznym, może nie konflikcie, no ale jednak te relacje się znacznie pogorszyły za jego prezydentury. Joe Biden raczej ukierunkowany byłby na dobrą współpracę z Niemcami. Poza tym, no to też jakby powielam głos Amerykanistów, Joe Biden z tego, co wiadomo, nie przepada szczególnie za Polską i Polakami mieszkającymi w Stanach. Tak przynajmniej mi się wydaje.
A co by się stało, gdyby Biden wygrał?
Właśnie być może te wszystkie zmiany, które następują w świecie takiego geopolitycznym, nie byłyby z korzyścią dla Polski.
No, tak jak powiedziałem, raczej zacieśnienie współpracy z Niemcami. Wydaje mi się, że raczej wojska amerykańskie dalej stacjonowałyby w Polsce, natomiast prawdopodobnie nie byłyby ten kontyngent szczególnie powiększany. Wydaje się, że w tej rozgrywce pomiędzy Trumpem a Niemcami i tej roli Polski, jaką, że tak powiem, Polsce nadał Donald Trump, no jednak z tego zdecydowanie Joe Biden by zrezygnował, nie tworzyłby z Polski takiej, można powiedzieć, przeciwwagi dla Niemiec w tej części Europy, co próbuje i próbował czynić Donald Trump.
Ta sytuacja jest bardzo gorąca. Na pewno będziemy przyglądać się i komentować dla Państwa te sprawy, które dzieją się za oceanem.
To panie też redaktorze, jest jedna rzecz, jedna, myślę, że ciekawa. Największym przegraną na pewno są sondaże po raz kolejny, które pokazywały zdecydowaną przewagę Joe Bidena i po raz kolejny widzimy, że jednak tym sondażom niekoniecznie trzeba ufać. Tak, to jeszcze jedna taka konstatacja z mojej strony.
To jest dobra uwaga i myślę, że należy się temu przyglądać i rzeczywiście z przymrużeniem oka troszeczkę tym sondażom wierzyć. Podobnie było przecież i w innych krajach, ale też również w Polsce. Teraz przechodzimy do sytuacji właśnie w naszym kraju. Pandemia koronawirusa i protesty w sposób chyba najbardziej spektakularny przykuwają naszą i Państwa uwagę w ostatnich dniach. 13 dzień protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia aborcji. Kolejny miesiąc zmagań lekarzy i całego personelu medycznego oraz wszystkich, którzy pomagają ludziom chorym w tym bardzo trudnym czasie, w którym jesteśmy obecnie. Który z tych tematów i w jaki sposób staje się ważniejszy? A może, jak zauważyli komentatorzy i co ciekawe zwolennicy opozycji też twierdzą, że zaangażowanie w protesty jest coraz mniejsze. Jak Państwo obserwujecie te dwie sytuacje?
Znaczy, oczywiście ochrona zdrowia i życia to jest najważniejsza rola państwa i widać, że rządzące są bardzo zaniepokojeni, przejmują się tym, co się dzieje. Natomiast faktycznie te strajki trochę osłabły, ich nasilenie i natężenie osłabło. Próbują organizatorzy gdzieś tam organizować się w jakieś komitety. No i chyba będziemy obserwować w tej chwili dalej działania już organizatorów, natomiast skutki, które ten strajk, ten protest, marsz, ja bym nawet powiedziała bardziej taka rewolucja, która nastąpiła. Ja ze strony takiego edukatora, osoby odpowiedzialnej za wychowanie dzieci i młodzieży, myślę, że będziemy jeszcze bardzo długo odczuwać i one są bardzo już w tej chwili niepokojące.
Rzeczywiście wydaje się, że skala tych protestów słabnie, chociaż one wciąż się odbywają i ciągle sporo osób w nich uczestniczy. Wydaje mi się, że no, to jest też taki moment na refleksję i na to, żeby zadać sobie, ale też generalnie pod kątem naukowym, czy badawczym, czy socjologicznym pytania, które gdzieś tam są konsekwencją tego, z czym mieliśmy do czynienia. Tutaj moja przedmówczyni mówiła być może właśnie o młodzieży. To jest dla mnie bardzo ciekawy temat i próba poszukiwania odpowiedzi na pytania, jak to się stało, że młodzież w tak krótkim czasie odwróciła właśnie wektor swojej partycypacji w życiu społecznym i tak chętnie, masowo i w takiej formie zdecydowała się wziąć udział w tych demonstracjach i manifestacjach. I wydaje mi się, że sprowadzanie całej dyskusji do takich haseł jak roszczeniowe pokolenie, czy pokolenie kciuka, czy pokolenie smombi, czyli połączenie smartfona i zombie, używanie takich łatek niewiele da i trzeba sięgnąć głębiej i próbować odpowiadać na te pytania, co się z takiego stało w ostatnich latach, że młodzi ludzie tak masowo postanowili wziąć udział właśnie w tych demonstracjach i manifestacjach.
To jest bardzo ciekawe pytanie, które zadał Jan Chlebowicz. Co się takiego stało, że młodzi tak bardzo aktywnie i czy to ta aktywność jest tak naprawdę szczera, czy ona jest jednak w jakiś sposób przez jakieś grupy również polityczne podsycana? Na ile ta szczerość młodych w wyrażaniu na ulicy jest dobrym pomysłem i ta forma jest też dobrym pomysłem, jak Państwo myślicie?
Za formy odpowiedzialni są na pewno organizatorzy tego strajku. Hasła, do których nawoływali, wulgarne, obraźliwe, takie barbarzyńskie, uruchomiły falę tak naprawdę ekspresji wśród młodzieży. I ja twierdzę, że młodzież chętnie się temu poddała, bo myślę, że ten język jednak jest używany w dużej części przez młodzież, ale fakt, że dostali przyzwolenie od dorosłych, wręcz taki wzór do wyjścia na ulicę i takiego bardzo publicznego, głośnego wykrzyczenia wszystkich wulgaryzmów, bez względu na to, jakie postulaty takie merytoryczne za tym by nie stały, jest największą porażką tego marszu i osób dorosłych, tak? Osób, które no, w tej chwili roszczą sobie prawo, żeby wziąć odpowiedzialność za państwo, przejąć władzę, oczywiście w sposób niedemokratyczny. Natomiast dla mnie, jako osoby, która, tak jak wspomniałam, zajmuje się młodzieżą, dziećmi, wychowaniem, współpracą z rodzicami, myślę, że dla nas wszystkich jednak skala zjawiska jest zaskakująca. Wielu rodziców mówi, że nie spodziewali się, że ich dzieci gdzieś tam zamknięte i przez ostatnie oczywiście te wydarzenia pandemiczne w swoich domach, ale zamknięte w takim świecie wirtualnych znajomości, z takiej społeczności facebookowej, instagramowej, tiktokowej, wyszły na ulicę i pokazały, co tam w nich naprawdę siedzi. A myślę, że bardzo wielu z nas widzi, że jest tam pewna pustka, takie zagubienie, taki krzyk o nie wiem, o miłość. Oprócz tego, że mogą być oczywiście postawy też roszczeniowe, pokolenia osób, które no nie zaznały gdzieś jakiegoś trudu, wysiłku, pracy, nie żyły w tych czasach, co oczywiście naszą rolą jest, żeby nie żyły więcej w czasach totalitarnych. Przy czym jest tak wiele, ja osobiście w głowie mam bardzo dużo jakby tutaj gdzieś tam wniosków i planów też, no takich naprawczych, no bo mamy już co mamy, że no, teraz myślę, że wszystkie ręce na pokład po to, żeby pomóc młodzieży no, rozwijać się w sposób taki też moralny, ale też taki prawdziwy, prawy, dobry, żeby oni budowali swoje życie.
A jak państwo na wartościach chciała pani dopowiedzieć, pewnie przepraszam, że przerwałem, ale chciałem się zapytać o to podsycanie właśnie, bo wczoraj przyglądałem się tym wydarzeniom na terenie Gdańska. Na jednym z nich pojawiła się na przykład europosłanka pani Magdalena Adamowicz i ona bardzo wyraziście, można powiedzieć, czytając oczywiście z telefonu, bo przyglądałem się temu, również miała przygotowane takie przesłanie do kilkudziesięciu osób, które gdzieś pojawiły się na terenie Wrzeszcza Dolnego i wędrowała w stronę Gdańska. Czy takie, tam było bardzo dużo słów również o tym, że brak demokracji, tak? To ta demokracja jest dzisiaj przez polityków bardzo często szafowana w różnych kierunkach, w zależności od tego, co komu przyjdzie na myśl. A przecież pani Magdalena Adamowicz również w sposób demokratyczny została wybrana i powołana do parlamentu i jest przedstawicielem Polski na arenie europejskiej. Jak myślicie, czy takie wystąpienia publiczne polityków robią, no właśnie, tym młodym pokazują ten kierunek, w jakim powinni działać, czy jednak no, pokazują, co robić, żeby deprecjonować, nie wiem, obecnie rządzących? No przecież to wszystko dzieje się w demokracji właśnie.
Ja osobiście nie chciałbym recenzować i oceniać postawy pojedynczych polityków, raczej wolałbym się odnieść do zjawiska i do tego, co bardzo w ciekawy sposób, o czym mówiła moja przedmówczyni. I mam takie dwie obserwacje. Obserwowałem zarówno te demonstracje studenckie i demonstracje stricte uczniowskie i dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem było to, że na transparentach czy hasłach, które i widziałem i słyszałem, nie było powielonych tych bardzo wulgarnych haseł, z którymi mamy do czynienia w przypadku manifestacji, powiedzmy tych ogólnych, gdzie pewnie właśnie dorośli narzucają formę bardzo wulgarną i dla mnie to było takie budujące, że jednak ci młodzi ludzie mówię o marszu uczniowskim, i studenci nie powielili takiej retoryki i takiej narracji, przynajmniej w tych dwóch, na tych dwóch przykładach. To pokazuje, że być może, i nie wolno tego na pewno bagatelizować, w młodych ta frustracja czy pewne niezadowolenie z otaczającej ich rzeczywistości jest realna. I takie bagatelizowanie przez część również opinii publicznej, ale również polityków prawicy, bagatelizowanie udziału młodzieży w tych demonstracjach, które się pojawia, które sprowadza się właśnie tylko do oceniania ich przez pryzmat pewnej roszczeniowości, to jest uważam pułapka. Na to trzeba spojrzeć szerzej, głębiej i na pewno, tak jak mówiła moja przedmówczyni, z czym się zgadzam, próbować jednak zrozumieć tych młodych ludzi. To jest moja odpowiedź, ale rzeczywiście jednak cieszę się, że nie zawsze ten język wulgarny, który się niestety pojawił, był przejmowany przez młodych ludzi.
I krótko poproszę o podsumowanie panią Edytę Gronowską do sytuacji, która się dzieje. Przecież nie wszyscy protestują, pojawiają się również protesty w drugą stronę kierowane. Jest na przykład różaniec odmawiany przez ludzi albo hashtag, który młodzi ludzie również powołują. Za życiem. To też jest inicjatywa, która się pojawiła w ostatnim czasie.
Tak, i dobrze, że są pewne alternatywne inicjatywy. One tylko też będą takie krótkotrwałe, a mnie zależy na bardzo długotrwałych skutkach, więc ja bardzo zapraszam rodziców, aby jednak przyjrzeli się, co w tych domach się dzieje, żeby zaczęli uczestniczyć aktywnie w życiu swoich dzieci i rozwijali swoje kompetencje rodzicielskie.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj komentowali wraz ze mną Edyta Gronowska i Jan Chlebowicz.
Bardzo
Państwu dziękuję. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.
Komentarze Radia Gdańsk.